Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, dziś w studio gościmy pana ministra Antoniego Macierewicza. Witam serdecznie, panie ministrze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Teraz i zawsze. Panie ministrze, nie trzeba pana przedstawiać, szczególnie słuchaczom Radia Maria, bo przecież cotygodniowe felietony Głos Polski, one doskonale przedstawiają pana osobę i jest pan po prostu znany przez lata swojej działalności, także przez te ostatnie lata, szczególnie bycia ministrem obrony narodowej, kiedy, no, wszyscy to zauważają, nastąpiło przeobrażenie w Wojsku Polskim i wreszcie poczuliśmy się bezpieczniejsi, ale nie powiem, że już w 100% bezpieczni.
No, bezpieczeństwo jest tą wartością i tym zadaniem, które nie jest jednorazowe, które jest nieustannie, wymaga ciężkiej pracy, dbałości i bardzo wielostronnego podejścia. To nie jest przecież tylko kwestia wyposażenia, to nie jest tylko nawet kwestia liczby żołnierzy, to nie jest tylko kwestia ich wyszkolenia. To jest w olbrzymim stopniu kwestia patriotyzmu i poczucia właśnie korzeni wartości chrześcijańskich. Bez tego armia będzie tylko pozornym stróżem bezpieczeństwa Polski. Mieliśmy bardzo niedawno taki bardzo dramatyczny przykład, co się dzieje, jeżeli armia wprawdzie ma nowoczesną broń, jest liczebnie silna, jest wyszkolona, ale nie ma ducha patriotyzmu i ducha wartości. To było zajęcie Krymu przez Rosjan, gdy ukraińska armia dobrze wyposażona po prostu się poddawała w ciągu kilku godzin, bo nie miała własnej tożsamości, nie miała własnych wartości. I ten przykład warto zawsze przywoływać, gdy mówimy o bezpieczeństwie i o armii. Dlatego też takim szokiem dla całej polskiej armii była decyzja pana prezydenta o zawetowaniu ustawy, która degradowała bandytów, zbrodniarzy komunistycznych. Oni nigdy nie byli przecież polskimi generałami, byli sowieckimi generałami. Utrzymywanie ich tytułów generalskich jest obrazą dla narodu i obrazą dla armii, tworzącą w armii takie poczucie zamieszania moralnego i niejasności moralnej. Mówię o tym dlatego, ponieważ ojciec podjął sprawę bezpieczeństwa, no więc tutaj uderzono tym wetem, uderzono w taką moralną podstawę żołnierskiego obowiązku i żołnierskiej powinności. Źle się stało i trzeba to jak najszybciej naprawić.
A z drugiej strony wiemy, że wartości takie jak prawda, jak sprawiedliwość, jak miłość, to są właśnie wartości, które tak bardzo są bliskie, wręcz można powiedzieć są utożsamiane z chrześcijaństwem, bo te Jezus Chrystus nam nieustannie wskazuje. No ale widzimy jakiś taki dziwny trend, żeby chrześcijaństwo eliminować z tej przestrzeni życia publicznego i wszystkie znaki, które odnoszą się do Chrystusa, ale kiedy patrzymy na zachodnią Europę i na to, co w tej chwili tam się dzieje, to od razu nasuwa się takie stwierdzenie, że jest to błędna droga prowadząca donikąd.
Albo prowadząca do chaosu i w perspektywie do zagłady, prowadząca do eliminacji cywilizacji chrześcijańskiej i cywilizacji zachodniej, podważająca same fundamenty tych państwowości. Oczywiście może się czasami wydawać, że potraktowanie ludzi o innej cywilizacji jako siłę roboczą, której trzeba tworzyć komfortowe warunki, jest istotną przesłanką dla bogactwa, tylko że to jest bogactwo bardzo złudne, a płaci się za to codziennym bezpieczeństwem własnych obywateli i likwidacją własnej cywilizacji, więc tym bardziej musi szokować wypowiedź pana ministra Czaputowicza, który na pytanie w Le Figaro 10 dni temu o to, czy umacniać wartości chrześcijańskie w Unii Europejskiej, powiedział, że nie, że Polska się tego nie domaga, że Polsce na tym nie zależy. No to jest po prostu znowu błąd. Tak, tak działać nie można, bo powtarzam, chrześcijaństwo nie jest do negocjacji. Chrześcijaństwo to nasz absolutny fundament.
Z drugiej strony też widzimy, że jeśli zabraknie tej determinacji w służbie dobru wspólnemu, w służbie ojczyzny i jej obywatelom, to może, no nie daj Boże, aby doszło, ale może dojść do tego, co miało miejsce 8 lat temu, 10 kwietnia.
To prawda, dramat smoleński, można powiedzieć, jak w soczewce skupia wszystkie błędy, jakie zostały popełnione po okrągłym stole i na skutek umów w Magdalence. Pozostawienie komunistom swobody jakby utrzymywania swoich miejsc i pozycji w administracji, a równocześnie możliwości przejmowania majątku narodowego, niszczenie polskiego przemysłu i majątku narodowego, upowszechnianie liberalizmu i pieniądza jako jedynego punktu odniesienia w kształtowaniu świadomości narodowej, eliminacja historii z systemów nauczania. To wszystko naprawdę było niesłychanie groźne i zaowocowało dramatem smoleńskim. Ja jako przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, tej części, podkomisji tej części, która zajmuje się wyjaśnieniem katastrofy smoleńskiej, muszę powiedzieć, że nie ma wątpliwości co do przyczyny już teraz po opracowaniu przez nas raportu technicznego. Tą przyczyną była eksplozja samolotu. My nie ustalaliśmy, bo to nie jest nasze zadanie, winnych tego, ale nie mamy wątpliwości, że działanie, które do tego doprowadziło, było także osadzone w tych właśnie błędach magdalenkowych, a już na pewno to, co się stało po tym dramacie, czyli zgoda na oddanie Rosji wszystkich, całego materiału dowodowego, postępowania wyjaśniającego, śledztwa, aprobata dla upokarzania armii polskiej, dla upokarzania polskiego prezydenta i państwa polskiego, bo przecież aprobata dla raportu pani Anodiny to znaczyło, że Polska aprobuje, że to polski generał, polscy lotnicy doprowadzili do śmierci polskiego prezydenta. To przez wszystko było od początku do końca jakimś potwornym kłamstwem, do którego przyłączała się administracja ówczesna pana Donalda Tuska, państwa polskiego, i niektórzy nawet wojskowi. Działaliśmy, czy też działano przeciwko podstawowym interesom państwa, zgadzając się na kłamstwo, które obiegło cały świat, i dopiero trzeba było raportu technicznego, który opublikowaliśmy tydzień temu, żeby powiedzieć bardzo jasno, że raport Millera nie jest prawdziwy, i unieważnić go, bo wiemy, że przyczyną nie było wcale działanie polskich pilotów. Przyczyną była eksplozja, za którą odpowiedzialni są ci ludzie, którzy tę eksplozję wywołali, i to nie byli Polacy.
Panie ministrze, kiedy patrzymy i przypominamy sobie tę argumentację, która wtedy była podawana co do przyczyny katastrofy, mówiąc kolokwialnie, wszystko to kupy się nie trzymało, ale zastanawiające w tym jest pewne milczenie i pewien dystans tak państw Europy, jak i można powiedzieć całego dowództwa NATO oraz całego Zachodu.
To prawda, ale znowu niestety trzeba wskazać, iż źródłem tego było postępowanie administracji pana Donalda Tuska, który oddał całe dowody i śledztwo, jak mówi, postępowanie w ręce rosyjskie i nie zwrócił się do NATO o wsparcie. Co więcej, gdy ja później jako minister obrony narodowej przy każdym spotkaniu międzynarodowym, mówiłem o sprawie Smoleńskiej, Smoleńskiej, zwracałem się o pomoc, częściowo tę pomoc od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o niektóre informacje, chociaż jeszcze nie wszystkie, otrzymaliśmy, ale za każdym razem był gigantyczny atak medialny realizowany przez środowiska laickie, lewicowe, liberalne w Polsce, które nie tylko te kłamstwa upowszechniały w Polsce, ale wywierały presję na ośrodki w Stanach Zjednoczonych, na ośrodki w Anglii, wszędzie indziej, żeby się sprawą polską nie zajmować. Dopiero ostatnio udało się nam zorganizować grono ekspertów pod kierunkiem pana Franka Taylora, najwybitniejszego chyba w Europie badacza katastrof smoleńskich, który kieruje zespołem właśnie zachodnioeuropejskich ekspertów współpracujących z naszą komisją. Bardzo długo to było niemożliwe ze względu właśnie na oddziaływanie no, na przykład takich pism jak Washington Post, prawda, i szeregu innych będących pod wpływem polityków, dawnych polityków polskich, głównie pana Sikorskiego i ludzi z nim związanych. Dlatego zresztą tak szokujące była decyzja pana prezydenta o tym, że powierzył sprawy zagraniczne panu Winidowi, prawej ręce Sikorskiego. To do niczego dobrego nie doprowadzi i musi wprowadzić też zamieszanie w odbiorze, w recepcji polityków amerykańskich i zachodnich. No to, to jakby wracała polityka, którą reprezentował pan Sikorski. Znamy ją z jego brutalnych, wulgarnych wypowiedzi pod adresem Stanów Zjednoczonych i Polski.
Panie ministrze, i tutaj znowu dochodzimy, można powiedzieć, do punktu wyjścia. Mianowicie, że jeżeli na czele rządu, jakie to by było państwo, nieważne, nie będą stali ludzie, którzy opierają się na wartościach, którym te wartości są bliskie, inne państwa, takich przywódców, ale i również takiego państwa nie będą szanować.
Nie szanują, nie wspierają i uważają, że może być ono tylko pionkiem i narzędziem do realizacji własnych celów. Proszę zobaczyć, jak wzrósł prestiż i możliwość działania Polski, gdy jasno postawiliśmy sprawę Międzymorza, gdy jasno postawiliśmy sprawę współdziałania w obszarze od Bałtyku przez Adriatyk i Morze Czarne, gdy wzmocniliśmy armię, gdy jasno powiedzieliśmy, że chrześcijaństwo jest punktem odniesienia. My zostajemy w Unii Europejskiej, ale zostajemy jako niepodległe państwo we wspólnocie niepodległych państw i narodów. W tym momencie zaczęliśmy być szanowani, w tym momencie zaczęliśmy być wspierani. To doprowadziło nas do równoważnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i obecności wojsk amerykańskich w Polsce. To doprowadziło do usytuowania dowództwa łączącego wszystkie wojska amerykańskie i natowskie w Europie Środkowej właśnie w Elblągu, właśnie pod dowództwem kierowanym przez Polskę. To sprawiło, że Polska stała się bardzo liczącym się partnerem, trzecią armią w Europie i bardzo się liczącym partnerem politycznym. Dzięki temu pan prezydent Trump wygłosił to wspaniałe przemówienie na Placu Krasińskich w Warszawie, gdzie właśnie polską wierność Chrystusowi, wierność wartościom patriotycznym i chrześcijańskim uczynił wzorem dla wszystkich państw europejskich i nawet dla samej Ameryki. Powiedział, że tutaj ukształtowały się wartości, które pozwoliły zwyciężyć komunizm i które pozwalają patrzeć optymistycznie w przyszłość, przeciwstawiając się każdemu naciskowi. A więc to dało nam siłę, odchodzenie od tego kierunku, kwestionowanie go przez jakieś nieroztropne czy rezygnacje z ustaw, czy też forsowanie ludzi, którzy reprezentują dokładnie inne treści, tworzy tylko zamieszanie, chaos i co za tym idzie, niepewność społeczeństwa, czy rzeczywiście mamy do czynienia z odbudową Polski, czy mamy do czynienia z takim samym działaniem, jak kiedyś przez ubiegłe 30 lat, gdy tylko słowa były ładne, ale czyny przeczyły słowom.
I kolejne pytanie, taka refleksja. No, widzimy już, można powiedzieć, owoce tej zmiany, która dokonuje się od praktycznie listopada 2015 roku, ale wciąż wydają się dziwne takie zachowania wielu osób, które poprzedniej ekipie rządzącej koalicji PO-PSL, a szczególnie mam tu na myśli partię tą główną opozycyjną Platformę Obywatelską, dają tak duże poparcie. No, jest to trochę jakby nielogiczne. Widząc to dobro, które się dokonuje, demaskując te nieprawidłowości, wręcz kradzież, można powiedzieć, okradanie państwa polskiego, ci sami ludzie mają jednak mandat zaufania u ponad 20%, a jeśli byśmy całą opozycję wzięli, to ponad 30% Polaków.
Proszę ojca, to jest zjawisko ostatnich tygodni, można powiedzieć, czy ostatnich miesięcy. Przez pierwsze 26 miesięcy po wyborach mieliśmy do czynienia z zupełnie innym zjawiskiem. Można powiedzieć, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc rosło zaufanie Polaków i rósł swoisty cud polityczny, bowiem rzeczywiście w dziejach Europy i Polski nie było takiej sytuacji dotychczas, żeby po wyborach rosło zaufanie i rosło wsparcie dla jakiegoś rządu. A tak się działo po 2015 roku, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście realizowało dokładnie te zobowiązania, jakie na siebie przyjęło w okresie, gdy było w opozycji. Ludzie widzieli, że po raz pierwszy w ciągu tych 30 ostatnich lat jest rząd, który nie tylko coś obiecuje, żeby wygrać, ale później ciężką pracą to realizuje. Czy to będzie gospodarka, gdzie przecież bezrobocie zostało zmniejszone do 6-4%, to w ogóle zupełny fenomen. Czy to będą sprawy socjalne, gdzie zostało wprowadzone, no wspaniałe przecież przedsięwzięcie, jakim jest 500+, czyli zwrot ku rodzinie, zwrot ku wsparciu rodziny, czy też właśnie obronność i rozbudowa siły Wojska Polskiego i przywracania patriotyzmu i wartości chrześcijańskich jako podstawy naszej myśli obronnej. W tych wszystkich dziedzinach my dotrzymywaliśmy słowa. To zaczęło jakoś kuleć w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Ten zwrot, jaki się dokonuje, czy też pozory, mi jest też trudno do końca to sformułować, no bo jak mam ocenić odejście od ustawy degradacyjnej, jak mam ocenić takie krok w przód i krok w tył w sprawach sądowych. No to bardzo jest trudno to wszystko, czy też te zmiany personalne. To tworzy zamieszanie, to tworzy, że podnosi głowę znowu środowisko liberalno-komunistyczne, które wydawało się, że już raz na zawsze zostało, tak powiem, wyeliminowane z poważnej polityki polskiej, tak jak powinno to zresztą być. Więc raczej mamy do czynienia z takim okresem przejściowym, w którym musimy bardzo jasno naszą tożsamość chrześcijańską i patriotyczną podkreślać. Ja chcę tutaj powiedzieć dwa słowa, jeżeli ojciec pozwoli, o niesłychanie ważnym kierunku, jaki przyjęliśmy, budując Wojska Obrony Terytorialnej, gdzie nowym oddziałom, nowym formacjom nadawałem imiona żołnierzy niezłomnych, takich jak pułkownik Ciepliński. Pamiętamy jego ostatnie słowa, gdy mówił, że jestem zamordowany, ginę jako katolik, wierzę, że prawda Chrystusowa zwycięży. I on to napisał w grypsie do swojego syna jako swój testament, któremu należy być wierny. Teraz żołnierze obrony terytorialnej przejmują ten testament. Przejmują testament ludzi, którzy poświęcili swoje życie, żebyśmy my byli wolni. To jest tradycja, przy której mamy trwać. Ona dała zwycięstwo państwu polskiemu i ona dzisiaj też przyniesie Polakom zwycięstwo, a nie kwestionowanie chrześcijaństwa, nie podważanie naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, nie kwestionowanie tego, co jest wielką pracą komisji badającej tragedię smoleńską, gdzie jednoznacznie wskazujemy, że przyczyną była eksplozja, nie żaden błąd pilota, nie atakowanie generała Błasika, nie upokarzanie Wojska Polskiego, tylko jasne mówienie, kto i co był naprawdę sprawcą tej wielkiej tragedii, określonej przez parlament jako największą tragedię niepodległej Polski.
Przeżywamy rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Niepodległości po 123 latach, mówiąc tak delikatnie, niewoli czy wręcz wymazania Polski z map Europy i świata. Ale nie byłoby tego zwycięstwa, nie byłoby 1918 roku, gdyby właśnie nie pielęgnowanie tak wartości chrześcijańskich, katolickich, patriotycznych właśnie przez kapłanów, przez rodziny katolickie, które już od najmłodszego pokolenia dzieci wychowywały w tym duchu. Czy ten rok rocznicowy, te wszystkie obchody, te różne projekty realizowane w tym roku przyczynią się do tego, że Polska się jeszcze bardziej umocni i że w 2019 roku znowu przeżywać będziemy zwycięstwo prawdy i zwycięstwo godności.
Chciałbym, żeby tak było i dwa słowa za chwileczkę o tym powiem, ale przed tym, jeżeli ojciec Państwo pozwolicie, chcę zwrócić na jedną kwestię uwagi. Tak, nie ma wątpliwości, że Kościół katolicki, że kapłani, że wiara ludu, że wielcy wieszczowie, tacy jak Mickiewicz, Słowacki, Norwid, których twórczość była przecież do szpiku kości, że tak powiem, do samych fundamentów, właśnie katolicka, właśnie chrześcijańska, że to wszystko stanowiło podstawę, która pozwoliła odzyskać niepodległość. Nie mam co do tego cienia wątpliwości, ale trzeba powiedzieć coś jeszcze. I mówię to jako człowiek, który przez takich ludzi został wychowany. Pokolenie Polski niepodległej, pokolenie ludzi, którzy dorastali w latach 1918-1939, to było najwspanialsze, najsilniejsze, najdzielniejsze pokolenie w historii Polski. To byli ludzie, którzy wychowywani właśnie w duchu chrześcijańskim, katolickim i patriotycznym zdołali znieść okupację hitlerowską, okupację sowiecką, komunizm, wychować własne dzieci w wierze katolickiej, przekazać wartości, które pozwoliły nam po roku 1989 odzyskiwać niepodległość. I chcę im oddać hołd, temu pokoleniu, to pokolenie moich rodziców, ale przecież także milionów, milionów Polaków, którzy dzięki temu przekazowi rodzinnemu i kościelnemu miało szczęście ukształtować się w katolickiej i patriotycznej tradycji. A jeżeli chodzi o obchody stulecia odzyskania niepodległości, one w wojsku były rozpisane bardzo, bardzo szeroko na kolejne działania. Przypomnijmy kolumny niepodległości, które miały być w każdej gminie stawiane na pamiątkę tego stulecia odzyskania niepodległości. Kolejne uroczystości, będę w takiej uczestniczył w najbliższą sobotę na placu Halera w Warszawie na Pradze, bowiem obok Piłsudskiego to właśnie Józef Haller był twórcą najsilniejszej armii, tak zwanych armii Halera, gdzie trzonem byli przecież właśnie Polacy z Stanów Zjednoczonych, Polacy z Kanady, którzy, a także z Francji, którzy na wołanie ojczyzny o wsparcie, o pomoc stworzyli 100-tysięczną, wspaniałą, najlepiej wyposażoną armię, która przyniosła Polsce niepodległość w wojnie 20 roku, bo trzeba pamiętać, że my niejako dwukrotnie odzyskiwaliśmy etapami niepodległość. Raz to był 1918 rok, gdzie z Królestwa Polskiego zostało ono przekształcone w siłę i źródło odzyskiwania granic i zwłaszcza decyzja wersalska, gdzie Roman Dmowski odegrał tak istotną rolę, gdzie przyznano Polsce granice, ale trzeba było je jeszcze wywalczyć. I to wywalczenie dokonało się w wojnie 20 roku, cudu nad Wisłą, gdzie główną rolę jako wódz, przywódca odegrał Józef Piłsudski, ale jako siła zbrojna właśnie armia Halera i wielki patriotyczny zryw polskiej młodzieży skupionej w Armii Obywatelskiej.
Panie ministrze, i na zakończenie pytanie, czego życzyć tak panu, jak i wszystkim politykom, szczególnie właśnie tym, którym, a właściwie wszystkim powinna być droga sprawa ojczyzny, jej dobrobytu i jej dalszego rozwoju?
Przede wszystkim chciałbym, jeżeli ojciec o to pyta, podziękować raz jeszcze Polonii, podziękować Radiu Maryja, ale podziękować też całej Polonii chicagowskiej, amerykańskiej, kanadyjskiej za modlitwę i wsparcie, które nieodmiennie Polonia dla sprawy polskiej świadczy. Ja przyjeżdżam rokrocznie, czy kilkakrotnie do roku do Stanów Zjednoczonych od 1992 roku i widzę, jak ten wielki, wspaniały duch patriotyczny i chrześcijański tutaj daje siłę nam w kraju, a więc życzyłbym sobie, żeby ten duch nadal był taki mocny, nadal był taki zdecydowany, nadal był taki ofiarny. I chcę, żebyście wiedzieli, że Polacy są wam za to naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni. Przy wszystkich kłopotach i trudnościach, które miewamy, wiemy zawsze, że tutaj w Chicago, tu w Stanach Zjednoczonych jest to ostateczne oparcie i wsparcie, które zawsze odradza polską myśl niepodległościową i katolicką, że tutaj mamy zawsze siłę, która będzie nas podtrzymywała. A więc raz jeszcze za modlitwę, za wsparcie, za działanie bardzo dziękuję. I chciałbym, żeby wszyscy mieli świadomość, że Polska silna to tylko taka, która jest oparta na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Od tego nie ma odejścia i tego należy życzyć wszystkim polskim politykom, żeby tę świadomość kultywowali i mieli. Jestem przekonany, że tak będzie.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za wizytę w studio, za poświęcony nam czas pomimo rozlicznych obowiązków. No i życzymy, aby rzeczywiście tak się stało.
Ja bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, gościem studia Radia Maryja w Chicago był pan minister Antoni Macierewicz.